co jest w tym najfajniejszego? No, najfajniejsze jest to, że można mieć, cudzysłów, własne radio.
Dzisiejszy odcinek podcastu o muzyce filmowej Score and the City będzie troszkę szerzej niż tylko o muzyce. Będzie o filmach, ale też będzie o podcastowaniu. No, słowo nam towarzyszy od zawsze. Opisywanie rzeczywistości to jest nie tylko dla nas dziennikarzy, chleb codzienny, ale chociażby opowiadając dzieciom bajki, jakoś tę rzeczywistość staramy się opisać. Ale czy można opisać i jak to zrobić? Coś, co widać, co dopiero z oczami razem rzeczywiście daje takie pełne zrozumienie tego, o czym ta historia jest. I o tym wszystkim chciałabym dzisiaj porozmawiać z Michałem Oleszczykiem, którego znacie świetnie ze znakomitego podcastu Spoiler Master. Michał jest fantastycznym krytykiem filmowym, publicystą, pedagogiem również. I jeśli chodzi o edukację filmową w Polsce, to wiele mu zawdzięczamy, także na poziomie uczenia się o kinie w domu. Michale, witam cię serdecznie już po raz drugi. Zresztą bardzo się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie.
Witam i bardzo ci dziękuję za to zawstydzające, ale też bardzo miłe przywitanie. Bardzo mi miło znowu gościć w twoim podcaście.
Chciałam cię zaprosić dzisiaj do wyjątkowej rozmowy o podcastowaniu. Zatem o słowie, ale nie ukrywamy, że jesteśmy w Gdyni na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Obserwujemy tę Gdynię od dawna, ty także przez kilka lat jako dyrektor artystyczny, więc z tej pozycji, czy masz taką obserwację, czy i jak się zmieniło nasze rozmawianie o filmach przez te lata?
Tak, to zawsze jest bardzo ciekawy ten gdyński pewien rytm tego, jak ta rozmowa się układa, bo nie ukrywajmy, że festiwal dzieje się zawsze w pewnym pośpiechu, prawda? To są notatniki wypełniane filmami, które chcemy zobaczyć, to są spotkania, które chcemy odbyć, to są posiłki, z których często rezygnujemy albo łapiemy jakoś w biegu. I muszę powiedzieć, że najczęstszą chyba formą rozmawiania o filmach na festiwalu jest tak naprawdę szybkie wymienianie się w biegu i odpowiadanie na pytanie, co widziałeś, co widziałaś, co warto, na co nie warto. I to też ma swój duży urok. To właśnie krótkie, prawda, spotkania, krótkie wymiany, krótkich zdań. A dłuższe rozmowy, mam wrażenie, no przede wszystkim wieczorami, kiedy już zbierają się większe grupki w pewnych określonych miejscach Gdyni, ale także oczywiście na dyskusjach z twórcami, na tych spotkaniach, kiedy to widzowie uaktywniają się i mają szansę właśnie czy to podzielić się refleksją, czy już zadać jakieś pytanie, więc tych form jest całkiem sporo, a im festiwal dłużej trwa, tym też oczywiście pojawiają się coraz dłuższe formy. Są dziennikarze, którzy podcastują albo nadają, prawda, z festiwalu dzień po dniu i te refleksje się tak jakoś rozszerzają, prawda? Ja znam kilku podcasterów, którzy także po zakończonych edycjach festiwalu takiego jak Gdynia wypuszczają specjalny odcinek, w którym właśnie podsumowują to doświadczenie i gdzieś w tym wszystkim jest na pewno jakiś taki po prostu stary, dobry, reporterski zwyczaj, to znaczy, żeby zdać sprawę z tego, co się widziało, z tego, co się podobało, przy czym, kiedy to właśnie jest podcast, to mam wrażenie, że uruchamia się jeszcze ten taki bardziej osobisty wymiar, bo słyszymy emocje w głosie osoby, która mówi o filmach, czy to będzie znudzenie, czy ekscytacja, czy jakieś zaciekawienie. Więc ja wciąż jestem ogromnym fanem tej podcastowej formy jako słuchacz i jako nadawca w pewnym sensie, a takie festiwalowe odcinki też bardzo chętnie słucham. Ostatnio Karol Szafraniec i jego podcast audiowizualny na przykład stał się dla mnie takim źródłem, do którego często idę na przykład po zakończonym festiwalu Nowe Horyzonty, bo te podsumowania Karola właśnie nowohoryzontowe są no dla mnie bardzo ciekawe i częściej już na przykład niż sięgnąć po taką formułę spisaną takiej relacji w jakimś periodyku, właśnie w przypadku...
sobie posłuchać.
Tak, wolę posłuchać o tym, jak ktoś przeżył dany festiwal.
Słuchaj, bardzo ciekawie opisałeś to, jak się toczy trochę życie dzisiaj festiwalowe, a ja miałam na myśli nawet szersze rozmawianie o filmach w ogóle. Czy jak jesteś świadkiem albo bierzesz udział w dyskusji po seansie, to czy ta rozmowa dzisiaj różni się od tej 10 lat temu? Czy my używamy innych słów? Czy nam się zmienił język? Czy my przez to nagromadzenie również treści audialnych dookoła, wszędzie, nauczyliśmy się trochę o tych filmach inaczej mówić?
Na pewno tak. I ja bym to nazwał, nabraliśmy pewnego obycia festiwalowego. No, dość powiedzieć, że jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu wyjazd na zagraniczny festiwal, na przykład dla młodego dziennikarza czy dziennikarki, był czymś bardzo trudnym. Teraz jest czymś o wiele bardziej dostępnym, nie mówię, że jest łatwy. I widzę też, że po prostu młodzi dziennikarze, dziennikarki, kinomani, że po prostu byli już w wielu miejscach, widzieli, jak się prowadzi Q&A, na przykład taką sesję pytań i odpowiedzi. I ten rodzaj pytań, jaki jest zadawany, te pytania, po pierwsze, to jest najważniejsza obserwacja, że o wiele rzadziej zapada na sali cisza, kiedy prowadzący czy prowadząca mówi, a teraz kolejna państwa, to był taki czas, że trudno było wydobyć, prawda, że po prostu te nasze stare nawyki, że a głupio się odezwać, prawda, może coś palne, no niestety też nasza szkoła trochę nas tak, prawda.
Nie przyzwyczaja nas do rozmów w ogóle.
Nie, wręcz raczej tak namawia
z boku.
Nas, stój z boku i nie odzywaj się. I ja pamiętam nawet jako prowadzący takie spotkania, że jeszcze dobrych parę lat temu ten moment, prawda, czy są pytania, często był momentem niezręcznym, jakieś napięcie się pojawiało na sali, prawda, czy czuć było, że ktoś chce coś powiedzieć, ale może się obawiam. Muszę powiedzieć, że coraz rzadziej się to zdarza. Nawet tutaj w Gdyni teraz prowadziłem kilka spotkań i nie ma już czegoś takiego jak cisza. Więc może większa śmiałość, może większa świadomość jakiejś takiej filmowej formy, właśnie warsztatu reżyserskiego. Myślę, że wiele audycji, które się pojawiły w międzyczasie, poświęconych konkretnym aspektom dzieła filmowego, takich jak twoja audycja przecież poświęcona konkretnie, prawda, muzyce, ale są też inne audycje poświęcone innym rzeczom, że chyba odbył się jakiś taki proces pewnej edukacji, pewnego otwarcia, pewnego udemokratycznienia tej wiedzy i już jest chyba trochę łatwiej rozmawiać. Więc,
ale tak. Jest też trochę trudniej, bo świat nas przyzwyczaja do krótkich form reportażowych, nawet na Instagramie. I wyobrażam sobie, że nie zazdroszczę młodym dziennikarzom, którzy dzisiaj mają na przykład o taki obowiązek, żeby zdać relacje z festiwalu na Instagramie wyłącznie, używając rolek. O co zapytasz reżysera pokroju Wojciecha Marczewskiego, laureata notabene Platynowych Lwów w tym roku w Gdyni, kiedy masz z nim i wiesz, że masz z nim 40 sekund nagrać, bo takie są wymagania mediów. To jest bardzo ciężka praca i to jest gdzieś tam na drugim biegunie tych rozmów. Ty się odnosiłeś do dyskusji i do paneli. Tu jest większy trochę komfort. Nie?
To prawda i czuję też, że dla twórców to często może być męczące, pewna taka presja, prawda, że mają właśnie minutę z tym dziennikarzem, dwie minuty z tym. Oni też starają się powiedzieć coś, co no, będzie jakoś cenne. Ale muszę też powiedzieć, że właśnie wraz z rozwojem tych podcastowych form takich bardziej elastycznych, jeżeli chodzi o czas trwania, może też troszeczkę zluzował się ten taki festiwalowy nakaz właśnie, że musi to być szybko, aktualnie i teraz. Chociaż wiem, i to się chyba nie zmieniło, że nadal dla dziennikarzy filmowych najcenniejszym łupem festiwalowym, także audialnie, są po prostu rozmowy właśnie z twórcami i to dążenie do tego, żeby no, zdobyć właśnie tych 5 minut z Tomaszem Szuchartem na przykład, prawda, albo z Agnieszką Smoczyńską, no to, że to wciąż jest taka pewna waluta, prawda, że to jest jednak bezcenne, taki kontakt właśnie face to face, czy voice to voice i na tym tle nawet odbywają się pewne małe dramaty, prawda, właśnie takiego ustawiania tych rozmów, ale festiwale nadal są jednak miejscami, no gdzie jeśli ktoś się postara, to się uda zrobić, no bo na tym polega ich wartość, że tyle osób się zbiera w jednym miejscu, prawda, że mija się te osoby w korytarzu, że można zaczepić, że można powiedzieć, a może znajdzie pan czas, a może znajdzie pani czas. Te miejsca są trochę jak ule, prawda, w których my cały czas krążymy, spotykamy się, wpadamy na siebie i na pomysły, także po prostu czasami nawet wspólnych audycji.
Ale zobacz, jakie to jest też trudne zadanie dla samych twórców. Oni muszą powiedzieć, o czym jest ich film. My tego dziennikarzy w sumie od nich oczekujemy. Niektórzy są wspaniałymi mówcami, a niektórzy nie. I to nie czyni z nich złych filmowców, wiesz, to trochę tak działa. Ale wróćmy do tego słowa. Co daje kinu słowo i studia filmoznawcze, i wykłady, i słowo pisane, wywiady z twórcami i wreszcie to słowo, kiedy wychodzimy z kina, siadamy z kimś przy herbacie albo przy kawie i gadamy. Co my z tego mamy i co kino ma z tego naszego słowa?
No to duże filozoficzne pytanie. Wspomniałaś o filmoznawczych studiach, od razu przypomniała mi się taka klasyczna filmoznawcza pozycja, to znaczy Marka Hendrykowskiego, profesora Słowo w filmie. Jest taka książka właśnie o tym, jak jest rolę odgrywa słowo w filmie. No właśnie, to jest dziwne, bo niby film powinien się odbywać bez tego słowa, prawda? Jakoś no...
Tak, jak muzyka. Muzyka mówi za mnie, mówią niektórzy kompozytorzy.
Muzyka, obraz, prawda? Film powinien przemawiać właśnie tym, rytm, dźwięk. Czasami mówiło się o czystym kinie, prawda? Które właśnie będzie uwolnione od literatury. No ale jakoś nie możemy się wyzwolić od słowa. No ona na pewno słowo też w swoim takim źródle, logos, prawda? Związane z rozumem także. Czyli z tym...
Musimy to powiedzieć, żeby ten film zrozumieć. Musimy wypowiedzieć to, co o nim myślimy.
Że wręcz dopóki tego nie wypowiemy, to się jakby do końca nie wydarzy, prawda? No, nasza kultura zaczyna się od takiego zdania, na początku było słowo, tak? No i nie, no są kultury, które, prawda, konsekwentnie milczą albo uświęciły milczenie albo właśnie pewną pozaracjonalność, ale zachodnia kultura taka nie jest. Ona jednak dąży do nazwania, czasami do nazwania poetyckiego, prawda, do nazwania poprzez jakiś zamiennik. I ja myślę, że te wszystkie nasze rozmowy to jest próba dotknięcia emocji, tego, co film nam zrobił w pewnym sensie, co z nami poczynił w środku, co poczuliśmy, prawda? Jak zmienił nasze patrzenie na jakieś rzeczy. Wspomniałaś o twórcach. Myślę, że dobry dziennikarz filmowy też musi być po trosze psychologiem i na pewno zupełnie inaczej rozmawia się z różnymi twórcami. No, Damian Kocur ma inną osobowość niż Paweł Maślana, a Agnieszka Smoczyńska inaczej się wypowiada, prawda, niż Agnieszka Holland. I po prostu inaczej rozmawia się z poszczególnymi twórcami i ja myślę, że z każdym twórcą filmowym da się porozmawiać, tylko że z niektórymi warto spróbować porozmawiać o czymś innym niż ten film, który właśnie zrobili, prawda? Można ich próbować trochę inaczej otworzyć. Są twórcy, którzy są też trudnymi rozmówcami i wcale nie muszą to być milczki, ale mogą to być twórcy z tak wyrafinowaną erudycyjną składnią i takim pewnym wręcz kunsztem oratorskim, jak Krzysztof Zanussi, prawda, którego jest bardzo trudno otworzyć jako rozmówcę, właśnie dlatego, że jest to człowiek tak wielkiej kultury, ale też pewnie takiej erudycji, która w pewnych momentach może nawet się wydawać pewną fasadą, prawda, że trudno się przebić i trudno go czymś zaskoczyć, bo on jest
tak,
też...
Ale też dziennikarz się czuje, tak wiesz, niżej zawsze, czy ja podołam tej rozmowie.
No właśnie, więc cenię też tych rozmówców, nie było ich wielu na przestrzeni dekad, którzy potrafili zadać takie pytanie, na przykład panu Krzysztofowi, które jakoś sprawi, że on będzie musiał troszkę innymi ścieżkami podążyć, prawda, w tych swoich odpowiedziach. To jest cudowny rozmówca, sam się miałem okazję o tym przekonać, ale też trudny pod tym względem. A są na przykład tacy rozmówcy jak Agnieszka Holland, gdzie właściwie no, możemy się spodziewać, że będzie to rozmowa pełna komentarza do spraw współczesnych, prawda, bezpardonowa, bez ogródek, pod tym względem zupełnie inna niż Krzysztof Zanussi na przykład, prawda, którego zawsze będzie pewna doza kurtuazji. Zmierzam do tego, że zawsze to też jest psychologia i każdy mówi o filmie inaczej, każdy będzie sięgał po inną paletę tych słów. I ostatnią rzecz, co powiem, to już się kształtuje na poziomie dzieciństwa, bo kilka razy prowadziłem różne szkolne zajęcia poświęcone kinu i zwłaszcza jak małe dzieci, nawet tutaj w Gdyni jest sekcja Gdynia dzieciom, jak mówią o filmie, prawda, to często używają zupełnie innych słów niż my byśmy użyli. Nie mają jeszcze tego aparatu, żeby mówić o pracy kamery, o efektach dźwiękowych, skupiają się, nie wiem, na kolorze, na emocji, na tym, że coś było smutne albo że coś było wesołe. Więc tutaj otwiera się naprawdę bardzo szerokie pole tego, jak o kinie możemy mówić. I osobiście jeszcze powiem, to taka nuta osobista, że ja na przykład uwielbiam, jak moja mama mówi o filmach. Ja uważam zawsze, że niestety nie dała się nigdy zaprosić do podcastu i myślę, że to się nie wydarzy, ale ilekroć ona się wybiera do kina, to ja z przyjemnością dzwonię potem po tym seansie, bo ona ma tak bystre obserwacje dotyczące detali, na przykład stroju, scenografii, po prostu no, ma takie oko wręcz laserowe, że ja mówię, jak podobał ci się ten film, i czasami to nawet kusi mnie, żeby ją nagrywać potajemnie po prostu, żeby kiedyś to zmontować, bo wiem, że to, jak ona spojrzy na ten film, to będzie zupełnie takie oryginalne spojrzenie. I mam takich znajomych też, którzy nie są wcale profesjonalistami. Mam zaprzyjaźnionego cukiernika, który jest wielkim kinomanem, ale który mówi o filmach tak zaskakująco i zawsze, zawsze przenikliwie, zawsze poetycko wręcz, ale zupełnie nie odwołuje się do takich dużych słów jak dyskurs, fabuła, struktura, prawda? Nie, on mówi, a zauważyłeś, że bohater w tej scenie zrobił to i to? Ja tak nagle, o, nie pomyślałem o tym, ale rzeczywiście, teraz kiedy powiedziałeś, to wydobyłeś to w mojej świadomości na wierzch i cenię sobie takie nieoczywiste rozmowy o filmie.
Pozdrowienia dla mamy. Tak. Ja zazdroszczę i dzieciom, i osobom niezwiązanym z filmem tej takiej umiejętności mówienia bez kontekstu, bez wagi, bez ciężaru, bo to jest takie świeże i chętnie też zawsze słucham i czasem kradnę coś potem dla siebie. Ale wiesz, pomyślałam sobie, że to, o czym mówisz, to takie mówienie, a zauważyłeś, jak bohater w tej scenie zrobił to i to, to może być taki wytrych do komunikacji między reżyserem a kompozytorem, która to komunikacja, ponieważ mówią dwoma różnymi językami, jest z założenia komunikacją bardzo trudną. Może to też gdzieś zabrzmi na zajęciach na przykład moich czy twoich. Michale, podcasty mają 20 lat. To nie jest wynalazek ostatnich paru lat, czy jakby się mogło wydawać niektórym. Te historie, nie wiem, czy ją znasz, jak ją odkryłam, to bardzo to było dla mnie wzruszające, nie tylko dlatego, że jestem związana z Holandią, ale w ogóle jakoś tak pomyślałam, że świat jest ze sobą połączony. Otóż 20 lat temu, nazywany do dzisiaj Podfaderem, czyli ojcem chrzestnym podcastów, holenderski dziennikarz muzyczny Adam Curries twierdził, że chce zachować to, co robi w radiu na dłużej i wykorzystać nowoczesną technologię. Tutaj wchodziły znane nam urządzenia, znaczy dzisiaj już może mniej popularne, ale które to umożliwiały. I tak z kolegą wynaleźli ten tajemniczy link RSS, który nam umożliwia do dzisiaj robienie podcastów. To było w sierpniu, dokładnie 20 lat temu. Czy ty wiedziałeś, jak robić podcast?
Nie, co więcej, dopiero kiedy ty na Facebooku podzieliłaś się właśnie tą informacją, którą teraz przywołałaś, to ja też dowiedziałem się, że to właśnie taki był początek, no bo nie ukrywam, że jestem użytkownikiem internetu, jednocześnie nic o nim nie wiem, tak? Nie wiem, jak to działa, dlatego zawsze przyrównuję informatyków do kapłanów z filmu Faraon, to znaczy, że jeżeli oni któregoś dnia nam powiedzą, że jest zaćmienie słońca, to my uwierzymy, bo to oni, że tak powiem, obsługują naszą codzienność z wiedzą tajemną. Także nie, w ogóle właśnie nie wiedziałem o tym, co teraz powiedziałaś. I nie wiedziałem, jak się robi podcast, chociaż, tak jak mówię, mój podcast się narodził w momencie, kiedy stałem się też takim gorętszym słuchaczem podcastów. I sam fakt tego, że tak dobrze mi się słuchało pewnych podcastów.
Learning by doing.
Dokładnie. I wtedy,
by listening.
Tak, i wtedy nawet chyba skorzystałem z takiej bardzo prostej strony pod tytułem jak zrobić podcast.pl, bo ona rzeczywiście istnieje. Jakoś posklejałem te fragmenty wiedzy z różnych fragmentów. I rzeczywiście założyłem tego RSS-a i tak powoli, na przestrzeni tygodnia eksperymentowałem, nie zawsze to płynnie przechodziło, ale teraz no znowuż posługuję się raczej prostymi narzędziami, ale to też jest fajne w podcastach, że one są w jakimś sensie proste, że jak już się mniej więcej opanuje te takie basics, takie podstawy, no to co jest w tym najfajniejszego? No, najfajniejsze jest to, że można mieć, cudzysłów, własne radio. Także to jest to medium, które towarzyszyło mojemu dzieciństwu, w które byłem zasłuchany na różne sposoby, nagrywając muzykę z tego medium. Do teraz mam jakieś kasety, takie składanki, prawda, radiowe. Słuchanie takich audycji jak Radio Dzieciom. Po prostu to przylepienie do głośnika, jakieś takie przylgnięcie do głosu, do opowieści właśnie głosowej. No to jest fajne w podcastach, że można mieć to własne radio. No kiedyś może to było CB radio, tak? Teraz to jest podcast. Niesamowite, że to już 20 lat. Może ktoś policzy, ile godzin mowy ludzkiej zostało w ten sposób zuploadowane, bo to są jakieś niesamowite ilości.
Czy też niesamowite jest to, że ludzie zechcieli sobie znowu opowiadać historię i ich słuchać. I to tak. Globalnie. Może nam ktoś z drugiego końca świata opowiedzieć tę historię i my jej posłuchamy.
Tak, tak. Jeżeli ma się parę takich podcastowych przywiązań do jednej, do dwóch audycji, no bo ile można audycji słuchać zawsze, prawda? No, mam jakieś też wyporność, ale ja mam jakieś takie dwie czy trzy, do których chętnie wracam. Ja naprawdę czuję się, jakbym te osoby znał. To są często osoby z innych części świata. Oczywiście angielszczyzna jest tutaj tą lingua franca, tak, która to umożliwia w moim przypadku. Ale ja naprawdę, no, idąc z tymi dousznymi, prawda, słuchawkami po mieście, mam tak blisko głos tych ludzi, że to jest coś takiego intymnego. Ja naprawdę czuję, jakbym niektórych z nich znał, że znam ich składnie, znam ich lapsusy językowe, znam ich wady wymowy. One są już
jak też... oddychają, to jest tak, intymne przeżycie.
Jak oddychają, to jest intymne. I
jak ktoś ma katar, to też wiesz o tym.
Tak, i są nawet tacy hostowie podcastu, którzy mówią o tym, tak, przepraszam za mój głos dzisiaj, tak, mam słabszy... I powiedzmy w radio może to już by był powód do wzięcia urlopu na ten tydzień, prawda, no bo to już nie jest ten głos, a w podcaście to się jakoś wybacza. No dobrze, dzisiaj masz chrypkę, tak? No dzisiaj jesteś nadal moim podcastowym znajomym, ale dzisiaj masz chrypkę. Ja nadal to bardzo, bardzo lubię, chociaż nie ukrywam, że też zastanawiam się, jakie nowe formy się narodzą, że cały czas myślę, co na tym zostanie jeszcze zbudowane. Ostatnio szukam takich dłuższych opowieści, jakichś takich dłuższych odcinków. Fascynuje mnie taki storytelling podcastowy, takie reportaże podcastowe, które też duże podmioty w rodzaju New York Timesa na przykład robią. U nas też troszeczkę to się zaczęło.
Tak, też takie małe podmioty jak ja też.
Tak, dokładnie. Właśnie chciałem powiedzieć.
Można zrobić reportaż w pojedynkę. No przepraszam, we dwójkę. Michale, mój producencie, kocham cię bardzo.
Tak, więc jakby pozdrawiamy twojego producenta i to też można pokleić. Ja zrobiłem odcinki o Marku Piestraku. To były trzy odcinki, w których wystąpiło w sumie około 15 osób, współpracowników pana Piestraka. To oczywiście było szalone przedsięwzięcie, wymagało też jakiegoś jeżdżenia po Polsce, prawda, i zgrywania tego wszystkiego, ale im więcej teraz o tym myślę, tym bardziej takie formy mnie pociągają i pociągają mnie formy, które w jedno miejsce właśnie zbierają różne głosy. Czyli taki, no, reportaż radiowy, prawda, kiedy opowiadamy o jednym filmie, o jednej ścieżce dźwiękowej, o jednym twórcy, ale uruchamiamy te różne głosy. Ostatnio wręcz zrobiłem odcinek z profesor Lidią Zon, montażystką, no już wiekową, bardzo aktywną osobą, ale to też był taki impuls, że muszę z nią porozmawiać, tak? Że jakby że ona zmontowała filmy, które ja znam, które kocham, znam je od lat, może już od 20 lat, ale chcę poznać tą kobietę, chcę ją usłyszeć, bo ja nigdzie jej nie mogłem usłyszeć. Znalazłem jeden materiał dotyczący przeszłości jej rodziny na stronie Muzeum Żydów Polskich, ale ja chciałem posłuchać, jak ona mówi o montażu. I nie było takiego materiału. I pomyślałem, że jeżeli ty go nie zrobisz, to nikt go nie zrobi. Nie z pychy, tylko z jakiegoś takiego...
W swoim radiu możesz sobie zrobić swoją ulubioną audycję.
Dokładnie, więc jeżeli zainwestujemy właśnie w dobre nagrywanie, lekki przecież sprzęt, to już nie jest ta szczenie na plecach magnetofonu nagra, czy jakiegoś cięższego, no to możemy to radio jakoś tam prowadzić, założyć. No to jest ten cud podcastowy. Będąc w Nowym Jorku niedawno, jeszcze na stypendium Fulbrighta, zaszedłem do sklepu Apple'a i widziałem ludzi w tych goglach Apple'owskich, bo nie wiem, jak to się nazywa, Vision, Apple Vision, czy coś takiego. To jeszcze chyba nie dotarło do Polski, pewnie zaraz dotrze, ale jak zobaczyłem tych ludzi testujących te gogle, czyli tą rozszerzoną rzeczywistość, to wiedziałem, że nowe już jest za rogiem. I teraz pytanie, czy festiwal filmowy będzie kiedyś przypominał wielkie silent disco, że wszyscy będziemy, prawda, w swoich kaskach oglądać różne filmy, a potem o nich rozmawiać na chwilę, zdejmując kaski. Nie wiem, ale wiem, że to się bardzo szybko zmienia i naprawdę nie wiemy, co jest za rogiem. Ja mam tylko nadzieję, że ta troszeczkę staroświecka, bardzo ludzka forma, jaką jest właśnie podcast, że przetrwa w tym wszystkim.
To na koniec takie mam pytanie. Jakiego ty słowa potrzebujesz po seansie? Filmu, który ci się spodobał i o którym być może będziesz chciał opowiedzieć więcej.
Myślę, że najpierw potrzebuję chwili milczenia, zdecydowanie, a potem chyba takiego słowa jak to zostało zrobione. Potem takiego słowa dlaczego, a potem takiego słowa co dalej, to znaczy teraz, kiedy już ten film dał nam tę emocję, ten ton, tę barwę, to jesteśmy już o to bogatsi. Przed zrobieniem 8,5 przez Felliniego nie mieliśmy w naszych duszach tego tonu, jaki wydobywa właśnie ten film. I dla mnie każdy naprawdę wybitny film to jest dodanie jeszcze jednej piszczałki do tych wielkich, teraz posłużę się taką górnolotną metaforą, tych wielkich organów po prostu, że to jest jeszcze ten ton, którego nie słyszeliśmy, ale od tej pory, kiedy powiem tobie, jak u Almodovara, tak, to będziesz wiedziała, o co chodzi, jak u Almodovara, silne emocje, piękne kolory, cudowne kobiety, namiętni mężczyźni. Fellini, życie jest korowodem, życie jest cyrkiem, prawda? Wszyscy gdzieś tam w tym cyrku krążymy. To najbardziej lubię, kiedy jakiś film idzie tak daleko, w sposób taki swój, że nagle do tej naszej rozmowy o filmie jest dodany nowy dźwięk, nowy ton, no może nawet nowe słowo, kiedy mówimy właśnie altmanowski, almodovarowski, hitchcockowski,
Wajdowski
i tak dalej.
I tak dalej. Słuchajcie Michała, bo on tutaj właśnie zdradził też przepis na swoje odcinki podcastowe, czyli w Spoilermasterze mamy jak, po co, ale także zaproszenie do dyskusji pod tytułem co dalej. Ta dyskusja wychodzi z podcastu, idzie dalej, idzie przez twoje webinary też, ale może się zakończyć u was w domu. Michał Oleszczyk był moim gościem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i wszystkiego najlepszego z okazji 20 urodzin podcastów.
Tobie życzę tego samego. Dziękuję za to zaproszenie i lubię te nasze przecięcia właśnie podcastowe w tej głosowej przestrzeni. Także do następnego.
Do usłyszenia.